Drodzy Państwo, gościem Radia Maryja w audycji Aktualności Dnia jest pan profesor Mieczysław Ryba. Witamy bardzo serdecznie.
Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Panie profesorze, pytanie rozmowy pokojowe, czy to możliwe między Ukrainą a Rosją? Pan prezydent Zełenski wskazuje na pewną możliwość i zaznacza, zgodzę się jedynie na bezpośrednie spotkanie z Putinem. To w środę podczas konferencji online do zebranych przywódców państw i światowego biznesu w Davos. Tak właśnie mówił prezydent Ukrainy. Jak pan myśli, czy do czegoś takiego może dojść i wycofania się wojsk do linii sprzed 24 lutego?
Prawie, że może, ale tutaj na Kremlu nie widać woli, żeby tak się stało. Tam jest taka cicha mobilizacja otwarta i nieogłoszona, natomiast jest taka cicha mobilizacja. No więc chcą Rosjanie kontynuować wojnę i ewentualnie doprowadzić do zawieszenia broni, ale zdobywając wcześniej duży teren. I to jest z punktu widzenia Ukrainy nie do zaakceptowania. Natomiast raz za razem pojawiają się na Zachodzie głosy, i takie padły chociażby od strony prezydenta Macrona, pojawiły się głosy ze strony chociażby Silvio Berlusconiego. Gdzieś tam, prawda, niektórzy byli dyplomaci amerykańscy, tacy jak Kissinger. No i mówią, że trzeba by było, prawda, zrezygnować z części terytorium i w ten sposób zadowolić Rosję. Tylko pamiętajmy, do czego to może doprowadzić. Znowuż na 2, 3, 4 czy 5 lat byłby względny pokój, a później kolejna wojna. Rosja, która nie jest pokonana, do tej wojny wróci i tylko, prawda, wzmocni swoją armię, dozbroi się, no więc to nie jest żadne rozwiązanie problemu. Pamiętajmy, że ta ogromna liczba ofiar, jaką ponieśli Ukraińcy, no nie po to była ta ofiara, żeby teraz mówić, że no niech Putin, skoro nie ma sukcesów na froncie, to mimo wszystko dajmy mu jakieś zadowolenie, a dzięki temu będzie pokój. Pokój będzie krótki, natomiast tym kręgom chodzi po prostu o biznes, o to, by wrócić biznes as usual, a więc biznes jak zwykle. To jest kluczowa sprawa, która ma się rozgrywać, a reszta to, prawda, czy to będzie kosztem Ukrainy, czy to będzie kosztem jakiegoś pokoju, to nie ma znaczenia. I tu się ta gra jak gdyby toczy, natomiast no oczywiście, że można sobie wyobrazić spotkanie Zełenski-Putin, chociaż wydaje się, że ta retoryka rosyjska, która jest nacechowana agresją i tej retoryce sam Zełenski i rząd w Kijowie jest określany mianem nazistowskiego, co w ogromnej mierze blokuje tego typu możliwości. Ale w polityce wszystko jest możliwe, przy czym, no mówię, na tym etapie Ukraińcom chodzi o wyzwolenie swoich terytoriów, a Rosjanom chodzi o to, żeby odnieść tutaj jakiś sukces. No więc to są rzeczy zupełnie sprzeczne i na razie nie widać perspektyw na tego typu spotkania.
Więc dzisiaj, tak mówi prezydent Ukrainy, nasz prezydent jest na tym Światowym Forum Ekonomicznym. We wtorek wziął udział w panelu dyskusyjnym poświęconym Ukrainie. No, mówi, że Rosja bezkarnie narusza prawa międzynarodowe, po raz kolejny je łamie. I mówi, nie mogę się zgodzić na to, żeby Rosja mordowała ludzi na Ukrainie, a świat udawał, że tego nie widzi, żeby nie zostały wyciągnięte konsekwencje wobec morderców, żeby Rosja nie zapłaciła reparacji wojennych za straty, które spowodowała na Ukrainie, żeby jej nie zmusić do tego, żeby po prostu sfinansowała odbudowę Ukrainy. Mówi, będę jako prezydent Polski Ukrainy w 100% wspierał. Jak to jest z tą jednością, no i ewentualnie z wyciągnięciem sankcji? No na razie wojna się nie skończyła, nawet no pytanie, czy do tych pokojowych rozmów może dojść między Ukrainą a Rosją. No i teraz no, postawa polskiego rządu, postawa obywateli, postawa nas Polaków, widzimy jak jest. No ale czy i co będzie dalej?
No, zobaczymy. Natomiast my stoimy na gruncie, no z jednej strony etyki w polityce, czy rządu prawa. a nie, prawda, rządów siły, no bo rzeczywiście ta agresja rosyjska, po pierwsze, jest to złamanie prawa międzynarodowego, bez wypowiedzenia wojny, bez powodu zaatakowany suwerenny kraj. Z drugiej strony tam są łamane prawa człowieka, wiemy, te zbrodnie w Buczy i nie tylko w Buczy. W tej perspektywie, no, z punktu widzenia prawa, z punktu widzenia też etyki, absolutnie Rosja powinna ponieść te konsekwencje, również finansowe, i bezwzględnie, gdyby za to wszystko zapłacić. Natomiast wiemy, że nie jest tak znowuż dobrze, tylko siła rozstrzyga w ogromnej mierze, więc dlatego tak ważne jest, co się dzieje na froncie. Tak ważne jest, by Ukraińcom pomóc w sferze militarnej, tak żeby mogli odnieść zwycięstwo i wtedy jako zwycięzcy będą mogli pewne warunki stawiać. To wymusić na Rosji pewne sankcje jest bardzo trudno, żeby oni sami zapłacili. Przypomnijmy, że w traktacie ryskim też mieli nam płacić sporo odszkodowania za wojnę, ale tego nie uczynili. Oni nie dotrzymują traktatów, natomiast prezydent miał pomysł, kiedy był w Kijowie, nasz prezydent Andrzej Duda, aby te zamrożone aktywa rosyjskie przeznaczyć na odbudowę Ukrainy. I to wtedy to jest wykonalne, no ale oczywiście tutaj musi być wola świata zachodniego, tego wielkiego biznesu, który, jak wiemy, nakierowany jest cały czas na to, by z Rosją przywrócić stosunki handlowe. No ale ten głos Polski jest absolutnie zbieżny z tym, czego oczekuje Kijów. Co do postawy z Zachodu, to ona jest, jak widać, różna.
Też pan prezydent zwrócił uwagę, prezydent Andrzej Duda ostrzega przed kryzysem żywnościowym, apeluje do wszystkich, aby stać twardo po stronie Ukrainy, bo po jej stronie jest sprawiedliwość i uczciwość, nie mam co do tego żadnych wątpliwości. I teraz no kwestia ta, rosyjska agresja, brak eksportu zboża z Ukrainy mogą spowodować kryzys żywnościowy w północnej Afryce, a to z kolei może wiązać się z kryzysem migracyjnym do Europy. I teraz no najbliższe posiedzenie Rady Europejskiej w Brukseli 30-31 maja też no... Polska będzie się domagała nałożenia kolejnych twardych sankcji. Czy to jest możliwe, patrząc na politykę, która do tej pory funkcjonuje, gdy mamy już 3 miesiące wojny za sobą?
No jest możliwe, ponieważ, co by nie powiedzieć, ten świat jakoś akceptuje i akceptował, prawda, z Rosją porozumienie, natomiast ta wojna w sensie kinetycznym, ona jednak burzy pewien ład, no bo jeśli można na sposób wojenny zmieniać granice tak dużego kraju, to przecież konfliktów granicznych w Europie i w świecie jest ogrom. I jeśli nie ma tutaj poszanowania jakiegoś w tym względzie prawa, tego prawa międzynarodowego, no to za chwilkę można sobie wyobrazić wojnę, prawda, w Katalonii, można sobie wyobrazić w kraju Basków, można sobie wyobrazić gdzieś tam na styku Irlandii Północnej i wielu, wielu innych miejscach, no bo jeśli siła ma o tym rozstrzygać, a nie prawo, no to wszystko się łamie, cały ten ład. I w tym względzie Putin, który gra no niezwykle ostro, jest z punktu widzenia świata takiego zachodniego problemem. I w tym względzie ten nacisk, i oczywiście wsparty, jeśli ten nacisk polski będzie wsparty naciskiem amerykańskim, no to bezwzględnie Amerykanie mają na tyle siły, by przynajmniej w krajach zachodnich wymusić te sankcje. Inaczej jest w przypadku Chin, czy Indii, czy krajów dalej położonych. Natomiast jeśli mówimy o świecie zachodnim, to tutaj jest to możliwe.
A jak to wygląda, jeżeli chodzi o rozszerzenie Unii, a co więcej o NATO, bo podczas wizyty w Berlinie minister spraw zagranicznych Polski Zbigniew Rau no wyrzuca to, że Niemcy blokowały, tak? Niemcy w imię dobrych stosunków z Rosją blokowały kiedyś rozszerzenie NATO, teraz ubiegają się o to Szwecja, Finlandia. Widzimy, co robi Szwecja względem tych, którzy myślą o przystąpieniu do NATO i zresztą od samego początku zarzuca to Ukrainie, prawda? I nam, tym, którzy do NATO należą.
No pamiętajmy, że dla Rosji wejście Szwecji i Finlandii do NATO jest już katastrofą taką geopolityczną, bo w ten sposób Bałtyk przestaje być, jeśli do tego dojdzie, przestaje być w ogóle morzem takim, gdzie może Rosja w ogóle jakiekolwiek działania wojenne prowadzić, bo to jest blokowanie Petersburga całkowite i ta flota bałtycka praktycznie będzie nieczynna militarnie. I to jest jedna rzecz. Natomiast wejście Ukrainy do NATO, no oczywiście z ich punktu widzenia już w ogóle byłoby nie do przyjęcia. Póki jest wojna, to taka rzecz jest raczej mało prawdopodobna. Jeśli mówimy o akcesji do Unii, to wiemy, że jest tutaj opór i Francuzów, i Niemców. Oni, pamiętajmy, że tę Ukrainę widzieli w perspektywie strefy wpływów rosyjskich, a przede wszystkim oni też nie chcą, ażeby ten układ, który się tworzy, ukraińsko-polski, ażeby on no, stworzył jakąś przeciwwagę dla tego układu francusko-niemieckiego, bo układ francusko-niemiecki praktycznie rządzi w Unii. Gdyby w Europie Centralnej wytworzyła się siła zdolna równoważyć te wpływy Paryża i Berlina, no to inaczej by wyglądały te wzajemne relacje, również te relacje ekonomiczne. Dlatego tam są tego typu opory i nie sądzę, żeby one szybko były przełamane.
A jak pan ocenia decyzję o stanie wyjątkowym na Węgrzech, że rząd potrzebuje pola manewru ze względu na wojnę na Ukrainie, tak premier Viktor Orban ogłosił we wtorek stan wyjątkowy w tym kraju, który będzie obowiązywał od dzisiaj?
Trudno powiedzieć. No, pamiętajmy, że w czasach covidowych w niektórych krajach stan wyjątkowy był ogłaszany. Viktor Orban...
No, on się boi polityki przed spowolnieniem gospodarki, prawda?
Tak, tak. Viktor Orban, oczywiście, że jest to kraj graniczny, że to tam są imigranci, uchodźcy, że jakieś rzeczy mogą się dziać. No cóż, myśmy kiedyś stan wyjątkowy wprowadzili w momencie zagrożenia granicy z Białorusią, przypomnijmy, przed kilku miesiącami, ale to na ograniczonym terytorium. No, Viktor Orban chce mieć narzędzia do działania takiego szybkiego w całym kraju. Jest to małe państwo, to też pamiętajmy, że współczesne Węgry nie są krajem rozległym, więc tutaj z takiej perspektywy też trzeba to widzieć. No, Polska o wiele bardziej zagrożona takiego stanu wyjątkowego nie wprowadza. No ale cóż, Węgry być może też czują się zagrożone energetycznie. One są o wiele bardziej niż my uzależnione od Rosji.
Zresztą tam też w swoim przemówieniu takim, gdy rozpoczynał kolejny raz być szefem rządu, mówi, że Węgry dla dobra jedności europejskiej nie zablokują sankcji, o ile nie przekroczą one węgierskiej czerwonej linii samoobrony gospodarczej, czyli nie zagrożą bezpieczeństwu energetycznemu kraju.
Tak, z punktu widzenia to jest rzecz kluczowa. To jest kraj, który nie ma dostępu do morza, który praktycznie jest sekowany i blokowany od lat przez Brukselę, więc ich tam sytuacja no, jest dosyć trudna w tym względzie. Być może i to jakąś rolę gra, jeśli mówimy o decyzji Viktora Orbana.
Dziękuję bardzo panie profesorze za rozmowę, za komentarz.
Dziękuję bardzo, kłaniam się.
Kłaniamy się. Naszym gościem był pan profesor Mieczysław Ryba.